Dobry wieczór Państwu, Wojciech Chmielewski, witam w trzecim milenium. Dziś będziemy się kręcić wokół naszego naturalnego satelity. Wszystko dlatego, że mija 50. rocznica lądowania człowieka na Księżycu. Pół wieku temu trzech astronautów o tej porze było jeszcze w drodze. Lądowanie miało miejsce 20 lipca wieczorem.
A oto pierwsza w dziejach ludzkości rozmowa telefoniczna z Księżycem. Z Białego Domu telefonuje na Księżyc prezydent Stanów Zjednoczonych. Łamiącym się ze wzruszenia głosem astronauta dziękuję z Księżyca.
Thank you, Mr. President.
To był pierwszy wygrany przez Amerykanów kosmiczny wyścig. Wcześniej przegrali zarówno w kategorii pierwszego satelity w kosmosie. Rosjanie byli pierwsi ze swoim Sputnikiem. No i w kategorii pierwszy człowiek w kosmosie także zostali pokonani przez Związek Radziecki. Jak dotąd na Księżycu byli tylko Amerykanie. Chociaż teraz wybierają się tam ponoć także Chińczycy. Na początku zapraszam Państwa na rozmowę o Księżycu. Do czego jest nam w ogóle potrzebny i skąd się wziął? Profesor Edwin Wnuk.
Księżyc jest bardzo potrzebny do tego, żeby utrzymać Ziemię w odpowiedniej pozycji osi obrotu Ziemi. No i bez Księżyca pewnie życia na Ziemi by nie było. A Księżyc, jak w tej chwili przypuszczamy, jak rozumiemy to na podstawie rozmaitych badań, powstał w sposób bardzo nietypowy. Inny prawdopodobnie niż Księżyce innych planet. Nasz Księżyc jest wyjątkowy pod względem masy. W porównaniu do masy macierzystej planety, czyli Ziemi, wyjątkowo jest duży. Inne księżyce są bardzo drobnymi ciałami w porównaniu do mas swoich macierzystych planet. No i przypuszcza się, że nasz księżyc powstał w ten sposób, że wtedy, gdy powstawały planety, wówczas wokół Słońca tworzyły się takie protoplanety z takich zlepków materii. My nazywamy to planetezymalami. To były najpierw bardzo drobne, milimetrowe, potem centymetrowe, potem coraz to większe, aż metrowe obiekty. One się zlepiały. W końcu powstały takie zlepki o wielkości planet, ale ich było bardzo, bardzo wiele. I one się zderzały. I wtedy, gdy Ziemia już kształtowała się w takiej postaci, jak w tej chwili jest, mniej więcej tej wielkości, przeszła przez taki okres płynny. Po prostu stopiła się te planetyzmale, ta masa zlepiona stopiła się pod wpływem temperatury. Rozmaite czynniki wpływały na to, że temperatura tej pierwotnej Ziemi wzrosła, stała się płynnym ciałem, po czym powoli zastygała. No i w tą płynną, jeszcze zastygającą Ziemię uderzył o inne ciało, taka podobna protoplaneta, no i wyrwała z części tej zewnętrznej Ziemi, wyrwała część materii, z której potem utworzył się Księżyc. To na tą hipotezę bardzo duży wpływ mają rozmaite badania, również Księżyca. Otóż średnia gęstość materii księżycowej jest podobna do średniej gęstości warstw powierzchniowych Ziemi. Ziemia jest ukształtowana w ten sposób, że wtedy, gdy zastygała, to te cięższe pierwiastki, żelazo, nikiel, opadły do jądra. Jądro mamy w Ziemi żelazno-niklowe, tam gęstość jest na poziomie 15-17 gram w centymetrze sześciennym, natomiast na powierzchni gęstość jest rzędu 3 gram na centymetrze sześciennym i podobna jest gęstość, średnia gęstość Księżyca. Stąd ta hipoteza zyskuje dodatkowy argument, ale jest wiele innych rozmaitych badań, które to potwierdzają. A więc Księżyc jest jakby taką częścią Ziemi, wyrwaną z Ziemi, no i po pewnym okresie czasu z tej materii wyrwanej ukształtował się Księżyc i krąży wokół Ziemi. Co ciekawe, Księżyc krąży wokół Ziemi po płaszczyźnie, orbita Księżyca jest nachylona pod stałym kątem do płaszczyzny ekliptyki, a płaszczyzną ekliptyki to jest ta płaszczyzna, w której krąży Ziemia wokół Słońca. Natomiast księżyce innych planet krążą po swych orbitach, które są, mają stałe nachylenie do równika. W przypadku naszego księżyca nachylenie płaszczyzny orbity księżyca do równika ulega zmianom. I to jest bardzo nietypowe, jeżeli patrzymy na cały układ słoneczny. Stąd nasz księżyc jest wyjątkowy nie tylko pod względem wielkości, ale również pod względem pewnych cech orbitalnych, które również sugerują właśnie tą hipotezę o tym, że został, no jakby powstał jako ciało takie pochodne, wyrwane z Ziemi.
Słuchają Państwa Radia Poznań, audycji Trzecie Milenium. Po co człowiekowi tak drogie wyprawy w kosmos? Koszt programu Apollo wyniósł 25 miliardów dolarów, na tamte czasy niewyobrażalne pieniądze. Dzięki badaniom mamy jednak dziś bardzo wiele użytecznych przedmiotów, mówi profesor Edwin Wnuk.
Przede wszystkim materiały, technologie rozmaite, elektronika. No, bardzo, bardzo wiele spraw naszego życia codziennego. Słynny teflon, który mamy w kuchni, prawda, to też jest efekt właśnie takich działań. W szczególności w Ameryce w latach 60., 70. przeznaczono gigantyczne pieniądze na rozwój nowych technologii, nowych materiałów. To również wiązało się z systemami obronnymi. Tam też ogromne budżety na to poszły i tam rozwijano w Stanach Zjednoczonych bardzo mocno techniki kosmiczne do celów obronnych. Tam istnieje, no nie tylko w Stanach Zjednoczonych, ale również w wielu innych krajach istnieją dowództwa kosmiczne. Tak mamy dowództwo sił, powiedzmy, powietrznych czy morskich. Tam istnieje dowództwo kosmiczne. I tam się rozwija te technologie bardzo, bardzo mocno. Także to połączenie trzech spraw w zasadzie. Kosmosu, komputerów, czy nowych technologii w ogóle, plus potrzeb obronnych. To wszystko daje gigantyczny postęp.
Panie profesorze, Rosjanie pierwsi na orbicie okołoziemskiej, pierwszy człowiek w kosmosie, Amerykanie pierwsi na Księżycu. Czy na Marsie wylądują pierwsi Chińczycy?
Całkiem możliwe. Całkiem możliwe. To jest tak, że przez wiele, wiele lat, kilka dziesięcioleci, właściwie Amerykanie konkurowali tylko z Rosjanami, czy Rosjanie tylko z Amerykanami. Owszem, Rosjanie brali na pokład kosmonautów z innych krajów, tak zwanego obozu socjalistycznego. W ten sposób również polski kosmonauta Mirosław Hrmaszewski znalazł się na orbicie. To byli zawsze ludzie związani z wojskiem. Wojskowi po prostu, lotnicy. Tak działo się przez długi, długi okres czasu, ale to się zmieniło. I w tej chwili Chińczycy, ale nie tylko Chińczycy, wiele innych nacji, wiele innych krajów może sobie pozwolić na wystrzeliwanie satelitów, może sobie pozwolić na to, że rozmaite badania czy użytkowe zastosowania satelitów te satelity są wykorzystywane do różnych celów, ale także technologia, która została przechwycona właściwie przez takie kraje jak Chiny, Indie, Japonia, Meksyk, Brazylia, możemy tutaj jeszcze dalej wymieniać, technologie kosmiczne, one pozwalają tym innym krajom, ja już nie wspomnę tutaj o Europie całej, która ma swoją Europejską Agencję Kosmiczną, pozwalają na uczestniczenie w tym działaniu w kosmosie w znacznie większym stopniu niż dotychczas. Stąd pytanie, czy Chińczycy polecą na Marsa, jest zupełnie zasadne.
Tylko czy uda im się przeskoczyć w tak szybkim czasie to, co zrobili Amerykanie przez te lata misji księżycowych, to know-how, które oni mają, Chińczycy tego nie mają. Oni pewnie na Księżyc najpierw, jeżeli mieliby lecieć, prawda, Chińczycy? Musieliby przejść ten pierwszy etap. Czy myśli pan, że
takie
z pominięciem...
Takie mają zamiary. I takie mają zamiary. Chińczycy na orbicie w tej chwili mieli stację, która właśnie spłynęła, ale to następne projekty projekty są. Ci astronauci chińscy już opanowali loty w zupełne, loty orbitalne wokół Ziemi zupełnie bezproblemowo w tej chwili to realizują. Myślę, że na Księżyc polecą. Takie są na pewno plany chińskie. Chińczycy poruszają się w tej branży kosmicznej w tej chwili znacznie szybciej niż inni. Oni szybko nadganiają to, co... Oni byli daleko w tyle jeszcze kilka lat temu. W tej chwili ten dystans się zmniejsza. Pewnie jeszcze przez długi okres czasu, przez najbliższe powiedzmy kilka czy kilkanaście lat, będzie dominacja amerykańska w współpracy tutaj z Europejską Agencją Kosmiczną również. Natomiast myślę, że w przeciągu powiedzmy tych 20-30 najbliższych lat, nie wiadomo,
czy wie pan, panie profesorze, bo to jest gra warta świeczki, bo to podium, które mamy w tej chwili, czyli Gagarin, Armstrong, no i to trzecie miejsce, to tylko pamiętamy pierwsze nazwiska, nie? No bo kolejnych pilotów to już nikt nie pamięta, jak się nazywali. To już jest drugorzędne. Oni mogą się oczywiście tym chwalić, możemy o tym czytać, ale kto to był Gagarin, wie każde dziecko, nie? I teraz pytanie, kto pierwszy na Marsie wyląduje, to będzie wielka, prestiżowa sprawa i tak naprawdę chyba ostatnia, przynajmniej w perspektywie, powiedzmy, życia tych, którzy w tej chwili się rodzą, bo loty na dalsze planety to już raczej nie wchodzą w grę.
Nie. To na pewno...
Jowisz to tam nie wylądujemy przecież na Jowiszu, na Saturnie.
W Układzie Słonecznym w zasadzie nie mamy innych miejsc, w których moglibyśmy dłuższy okres czasu przebywać. Może niektóre z księżyców, ale to też są takie miejsca, niezwykle trudne, a jeżeli już chodzi o księżyce, powiedzmy Jowisza, czy jeszcze dalej Saturna, to jest tak daleko, że lot w jedną stronę to trwa
lata,
tak.
Na sam Mars to są 3 lata z powrotem.
To trzeba tutaj właśnie może powiedzieć, że ten Mars jest stosunkowo blisko, ale taka misja powrotna do Marsa, czyli lot do Marsa, jakiś czas pobytu i potem powrót, w takim momencie musimy ten powrót wykonać, żeby ta droga z Marsa do Ziemi była najkrótsza. W sumie taki optymalny lot w tą i z powrotem musi trwać około 900 dni.
No więc to jeszcze warto, panie profesorze, wyjaśnić. Przecież ta odległość między Marsem a Ziemią, ona ciągle się zmienia, dlatego że planety krążą wokół Słońca po różnych orbitach i teraz trafić tę najbliższą odległość, kiedy będziemy lecieć na Marsa i potem, kiedy będziemy próbowali z niego wrócić. To
tak jest. Tak jest. Oczywiście zdarza się tak, że Ziemia i Mars są po różnych stronach, przeciwnych stronach Słońca, prawda? I wtedy ta odległość jest bardzo, bardzo duża.
Poza tym musielibyśmy koło Słońca przelecieć, tak, czyli nie
wchodzi w grę. Wobec tego, gdy startujemy z Ziemi w kierunku Marsa, mamy takie okno startowe. To jest stosunkowo krótkie to okno. I teraz, gdy dolecimy do Marsa, znowu z Marsa musimy wystartować w pewnym oknie startowym, które jest optymalne do powrotu. Bo gdybyśmy sobie wybrali nieoptymalnie, to polecimy z dużo, dużo dłużej.
Z tym Marsem wokół Słońca i będziemy czekać.
Także to wcale nie jest proste. A jeżeli byśmy chcieli sobie jeszcze dalej polecieć, to jest dużo, dużo trudniej. Tutaj na razie jest wiele, wiele barier, bo jeżeli chcemy lecieć na Marsa, to raz ten okres czasu dosyć długi, bo w tej chwili w tych statkach krążących wokół Ziemi, w tych stacjach kosmicznych ludzie przebywali maksymalnie niecały rok, prawda? Tutaj mamy co najmniej 3 razy dłuższy okres w stanie częściowo nieważkości, częściowo małej grawitacji na Księżycu. Przy sztucznym powietrzu trzeba to też wyraźnie powiedzieć, że na Marsie my nie możemy wyjść sobie z tego statku kosmicznego i pospacerować sobie po powierzchni bez odpowiednich aparatów, bez odpowiednich skafandrów. Wobec tego musimy żyć przez tak długi okres czasu, około 3 lat, cały czas oddychając sztucznym powietrzem. Już nie mówię o rozmaitych problemach, powiedzmy, zdrowotnych. No niech się zdarzy wyrostek, który trzeba operować, prawda?
To jest tylko... misji, prawda?
Właśnie. No, a poza tym musimy coś jeść, musimy pić, prawda? To trzeba wyprodukować albo zabrać ze sobą. Zabrać ze sobą tyle żywności, jak...
Może w tym wyścigu na Marsa nie będzie się liczył człowiek tak do końca. Może ktoś wpadnie na ten szaleńczy pomysł. Zresztą kandydaci byli. Chętnych jest sporo, którzy chcą one-way ticket.
No, czyli tylko bilet w jedną stronę. Tysiące już są. Tak.
Że oni nie chcą wracać. Oni chcą tylko być na tym Marsie, wylądować. To chyba nie byłoby w tej chwili trudne, żeby zawieźć człowieka na Marsa bez perspektywy powrotu.
No, wie pan co, ale ja nie wiem, kto mógłby podjąć taką decyzję. To jest moralnie niezwykle trudne, niezwykle, moim zdaniem, dla mnie nie do przyjęcia zupełnie, żeby z pełną świadomością wysyłać kogoś na pewną, absolutnie pewną śmierć. Nie wiadomo jeszcze jaką, bo to w strasznych męczarniach chyba było, musiało się odbyć później. Nie, to wolę o tym nie myśleć. Natomiast powrót, proszę sobie wyobrazić, że taki człowiek, który przebywa przez 3 lata w takich warunkach, wraca na Ziemię i on musi się tutaj też znaleźć w jakiś sposób. To też nie jest proste. Astronauci mają duże problemy rozmaite zdrowotne, bo w organizmie zachodzą bardzo wyraźne zmiany.
No więc jest pytanie w ogóle po co? No, czy warto? Czy zrobić to tylko po to, żeby odhaczyć, tak? Byliśmy na Marsie, dziękuję bardzo, do widzenia. Czy jest to taka ambicja niewarta tego, żeby ryzykować ludzkie życie
proszę powiedzieć, a po co ludzie idą w góry na K2?
No to jest tego samego rodzaju pytanie, panie profesorze, myślę, że jednak chcemy być coraz bardziej, coraz lepsi. Przy czym trzeba przyznać, że po powrocie z K2 jednak te efekty potem nie są takie jak po powrocie z Marsa.
Oczywiście, ale to jest podobne pytanie. Natomiast oczywiście pytanie, czy jest sens. Bardzo wielu bardzo poważnych ludzi, którzy decydują o tych programach kosmicznych, twierdzi, że zamiast człowieka wysyłajmy maszyny, wysyłajmy rozmaite aparaty.
No to się dzieje.
I to się dzieje. I to się dzieje, poznajemy. Ale problem jest taki, czy my chcemy poznać tylko, czy my chcemy tam być, czy my chcemy wreszcie w jakiś sposób eksplorować Marsa, czy nie tylko. No, powiem tak, że w tej chwili w Polsce opracowywana jest taka polska strategia kosmiczna, krajowy program kosmiczny, w którym z jednym z zadań jest właśnie eksploracja minerałów kosmicznych. Ja troszeczkę przeciwko temu się buntuję, bo uważam, że nie jesteśmy jeszcze do tego przygotowani, no ale zupełnie poważnie do poważnych rządowych programów wstawia się takie zadania. No na razie oczywiście na zasadzie, powiedzmy, badania, co tam jest, ale być może w przyszłości będziemy wozić na Ziemię rozmaite materiały, minerały.
Hel-3.
No, Hel-3 z Księżyca, prawda? Tak, to jest przyszłość energii.
To jest bardzo prawdopodobne akurat.
To jest prawdopodobne, to tak. I tutaj, ale czy warto nam z planetoid, czy z Marsa coś przywozić? Ja mam dużo wątpliwości.
Panie profesorze, jeszcze pytanie odnośnie tego powrotu z Marsa, bo tak jak już mówiliśmy, no wysłanie człowieka na Marsa nie byłoby pewnie wielkim problemem w jedną stronę i myślę, że w ciągu kilku lat to by było realne, żeby wysłać. Natomiast rzeczywiście, na ile ta technologia do powrotu jest nam potrzebna?
No, proszę,
co trzeba zrobić, żeby to móc
przeprowadzić? Żeby wyobrazić, że lecimy. No, pewnie nie wyślemy jednego czy dwóch, wyślemy kilka osób jednocześnie, bo różne funkcje muszą poszczególni członkowie załogi wykonywać. Tam powinien być, czy na pewno musi być lekarz, czy różni inżynierowie i tak dalej. I teraz lądujemy. Lądowanie na Marsa mamy opanowane, bo lądowały rozmaite aparaty. Chociaż trzeba sobie też uświadomić to, że nie wszystkie wylądowały bezpiecznie. Europejskiej Agencji Kosmicznej dwa aparaty rozbiły się na powierzchni Marsa całkiem niedawno. A więc to nie jest jeszcze tak na 100% pewne, że my jesteśmy w stanie bezpiecznie sobie osiąść na powierzchni Marsa.
No jeden plus jest taki, że jednak na miejscu będzie człowiek, który będzie mógł korygować jakoś tam, powiedzmy to, nie? Czy to jest raczej minus?
No, tak, bo w przypadku aparatów, no to ten sygnał biegnie tam już kilkanaście minut do Marsa. I tutaj nie można reagować na bieżąco. Natomiast tam po wylądowaniu trzeba przebywać. Wobec tego, zanim człowiek tam wyląduje, to trzeba by tam zbudować małą osadę, prawda? Czyli trzeba wysłać automatami jakieś kapsuły, które będą stanowiły, powiedzmy, domy dla ludzi, prawda? Bo oni tam będą mieszkać kilka miesięcy, prawda?
Wioskę marsjańską.
Taką wioskę marsjańską. Tam by trzeba również zbudować jakieś takie szklarnie, powiedzmy, w których by się hodowało rozmaite rośliny. Tam by trzeba zbudować studnie, z którym by się wydobywało wodę, prawda? No plus parę innych jeszcze rzeczy, może jakąś elektrownię czy coś, żeby tam mieć energię. No więc to trzeba wysłać bez ludzi najpierw, prawda? I teraz ludzie przyjadą, no to muszą może to poskładać jeszcze, uruchomić, no i tam pobyć. Ale teraz trzeba wystartować.
Właśnie, co trzeba zrobić?
Z Księżyca udało nam się wystartować. Misja Apollo polegała na tym, że lądowało taki lądownik, lądował, który składał się z dwóch części. Część, która była wyrzutnią startową, czyli taką platformą startową, i ta część, która potem została wystrzelona z powierzchni Księżyca i uniosła się na orbitę. Na Marsie grawitacja jest większa niż na Księżycu, znacznie większa.
Ale mniejsza niż na Ziemi.
Mniejsza. Masa Marsa to jest mniej więcej 1/10 masy Ziemi. Ale masa Księżyca to jest 1/80 masy Ziemi. Mhm. Więc to jest jednak różnica. A więc musimy mieć potężniejszą wyrzutnię, potężniejszą rakietę, która nas wyniesie z powierzchni Marsa na orbitę. I teraz musimy mieć jeszcze paliwo, które nas potem skieruje do Ziemi, prawda? A jeżeli dolecimy do Ziemi, to musimy wyhamować, więc też znowu paliwo potrzebujemy. I teraz wejść na tą orbitę wokół ziemską pod odwojennym kątem, żeby znowu nie stało się to, co o czym mówiliśmy, że odbijemy się od atmosfery, tak, prawda, czy spłoniemy. Z tego tu potrzeba znowu mnóstwo paliwa.
A międzylądowanie na Księżycu wchodzi w grę w tym przypadku?
To jest jeden z pomysłów. To jest jeden z pomysłów.
Przed samym lądowaniem
tak,
na Ziemi.
Ale potem z Księżyca trzeba też wrócić na Ziemię.
Ale łatwiej na Księżyc dostarczyć jest sprzęt niż pewnie.
No w każdym razie. To paliwo, które jest nam potrzebne przy powrocie, musimy zabrać z Ziemi, bo tam nie ma jeszcze rafinerii na Marsie, prawda? No, to parę problemów jest.
Rzeczywiście, proszę Państwa, to, co stało się 57 lat temu, przejdzie do historii. Czekamy na kolejne wielkie podboje kosmosu. Czy zrobią to Chińczycy, Amerykanie? Rosjanie chyba już nie. Chociaż
myślę,
kto wie, wie pan. Różnie bywa, bo dlatego, że mówmy się, że lot załogowy na Marsa to nie jest perspektywa 5-10 lat, to jednak myślę, że te 20 jeszcze.
No tak pierwsze były takie projekty rok 2025-30, ale to w tej chwili już na pewno jest nierealne.
To było 15 lat. Pamiętam, rozmawialiśmy 15 dobrych lat temu.
To jeżeli weźmiemy pod uwagę te wszystkie problemy, które tutaj trzeba rozwiązać, i również zdrowotne problemy, to myślę, że te 25-30 lat.
Chciałoby się powiedzieć, że najłatwiejsze już za nami, czyli lot na orbitę i na Księżyc. Teraz już tylko problemy. Profesor Edwin Wnuk, Obserwatorium Astronomiczne w Poznaniu. Pan profesor był naszym gościem i pięknie nam opowiedział o podboju kosmosu, historii, która tak bardzo fascynuje zwłaszcza dzieciaki, które marzą o locie w kosmos. Może jakiś teraz właśnie się rodzi młodziak, który za te 30 lat poleci na Marsa. Kto wie, proszę Państwa. trzecim milenium kolejny wątek związany z Księżycem. Tym razem porozmawiamy o wykorzystaniu Księżyca do bardzo ciekawych eksperymentów wśród radioamatorów. Powie o nich dr Armand Budzianowski.
Łączności takie Ziemia, Księżyc, Ziemia, no są znane i takie łączności robiliśmy. Ja mówię tutaj o pasmach takich radioamatorskich, gdzie można nawiązywać te łączności, a nie słuchać czegoś komercyjnego, tak? Bo nie chcemy łamać prawa telekomunikacyjnego No jest tajemnica komunikacyjna w pewien sposób i nie chcemy tego naruszać. Więc ja wolałbym tutaj się skoncentrować bardziej na tym, co jest możliwe w ramach naszych pasm radioamatorskich. Tak?
Które... Ja słyszałem na przykład o takich amatorach, którzy sygnał z Voyagera odbierają, który już właściwie zna na granicy Układu Słonecznego, jest tak daleko, że to jest szczątkowy sygnał, ale jakiś tam jeszcze jest, impulsy jakieś są.
No ja wiem, że były takie próby robione u nas na radioteleskopie w Piwnicach, nawet sam byłem obserwatorem, zostałem zaproszony przez jednego z kolegów, który takie próby robił, no ale za niego nie chcę tutaj zdradzać tajemnicy tego, co udało mu się wykonać, no bo to w pewien sposób to był jego eksperyment naukowy, ale była taka próba przeprowadzona w ośrodku w Piwnicach, tutaj pod Toruniem.
Także... Udaje się to jednak gdzieś tam.
No, ludzie próbują. No, zresztą jest cały system nie radioamatorski, tylko Deep Space Network, czyli układ radionadajników, tak, czyli urządzeń nadawczo-odbiorczych bardzo dużych czasz. I one są tak sprytnie rozmieszczone na Ziemi, że mniej więcej są co 120 stopni. Jeden z takich układów się znajduje w Australii, kolejny znajduje się w Madrycie i jeszcze jeden 120 stopni gdzieś tam właśnie też położony w Ameryce jest. I dzięki temu Ziemia może się obracać, a łączność cały czas jest zapewniona, bo one po prostu podążają sobie za tym obiektem, uwzględniając ruch obrotowy Ziemi, mogą śledzić taki daleki obiekt jak właśnie Voyager. Voyager bardzo długo ma tą transmisję nadawaną w jedną i w drugą stronę, ponieważ no, to były stare technologicznie komputery, nie ma takiej przepustowości danych, więc ta transmisja trwa dziesiątki minut w jedną stronę.
Ale fascynujące to jest, prawda? Coś, co wyleciało w kosmos prawie pół wieku temu, możemy ślady tego dzisiaj jeszcze znaleźć.
Tak, no to jest cały czas... Fenomenalnym było rozwiązaniem na przykład nawigowanie satelitom Juno, zupełnie nie tak dawno, który poleciał w stronę właśnie Jowisza badać Jowisz. To, o czym wspomniałem, że Jowisz nadaje w pasmach takich trochę zbliżonych do krótkofalowców. On ma tam wzburzoną atmosferę i ta atmosfera jest właśnie w ten sposób, że to jest taki szum bardzo blisko pasmu krótkofalowych, ale taki sygnał to jest coś fenomenalnego, jak mi kiedyś taki doświadczony krótkofalowiec opowiadał, że słuchaj, jest taka możliwość porozmawiania, odbicia się głosu w falach radiowych od Księżyca i usłyszenia go. Miałem możliwość w 2012 roku pracowania na takiej stacji. Wysyłaliśmy obrazki zresztą dzieci w stronę Księżyca i one zostały z sukcesem przez radioteleskop w Holandii odebrane, który z nami współpracował. Ponad 70 obrazków nadaliśmy. Także certyfikaty z tych obrazków jeszcze do mnie nie wróciły, bo każdy miał złożyć podpis, więc poczta powolna dookoła trwa i słyszę, że w tej chwili ostatni podpis jakiegoś tam operatora ma być i mają wrócić do Polski, więc proszę zobaczyć, poczta nasza na ziemi i czynnik ludzki to 5 lat, a tam to poszło bardzo szybko. Ale wracając do tego sygnału, ten sygnał radiowy został wysłany w stronę Księżyca i odbity. I to jest coś fenomenalnego, usłyszeć takie zniekształcone odbicie przez atmosferę, przez różne czynniki, swój głos, takie echo po tych 3-4 sekundach. Nie każda stacja to potrafi, bo nadając trzeba mieć bardzo dobrze ustawiony system nadawczy. W momencie przerwania transmisji należy go zabezpieczyć i ustawić odbiorniki w tym czasie. Nie wszystkie stacje, w tej chwili już coraz więcej, ale nie wszystkie stacje potrafią to zrobić w tak krótkim czasie, żeby z nadawania przejść na odbiór i usłyszeć swoją transmisję. Więc to jest coś fenomenalnego. Ja coś mówię, a to po pewnym czasie wraca. Dopiero wraca i to słyszę, tak, z kosmosu. I my to odbieramy, bo to, że my transmitujemy coś w kosmos, to każdy transmituje coś w kosmos. Nawet teraz, jeżeli państwo słuchają tej audycji gdzieś na falach eteru, to część... to część leci w kosmos.
Mnie najbardziej fascynuje to, że pierwsze sygnały radiowe, które zostały w latach 20. wysłane, nawet te nasze tutaj w Poznaniu w 27 roku, to one gdzieś w kosmosie są, ktoś je może odebrać, jak gdzieś trafi, prawda? No, my już ich nie złapiemy, ale...
To są już mocno rozproszone sygnały, faktycznie, bo to jak na przykład od Księżyca się odbija, ten sygnał to jest mocno rozproszony we wszystkich kierunkach, nie jak promiennik, że tylko do nas, więc to proszę sobie wyobrazić, jak zaawansowany sprzęt jest.
Sygnał... Ale szczątki są gdzieś.
Szczątki są. Proszę sobie wyobrazić, że sygnał, który jest nadawany Ziemi w stronę Księżyca, musi być tak dobrany, żeby akurat wiązka pasowała do średnicy Księżyca, bo jak będzie za mały, to będziemy celowali w kratery, jak będzie za duży, to część tego sygnału poleci gdzieś tam. I teraz ten sygnał, który wraca do Ziemi, jest mniej więcej na paśmie 23 cm, czyli 1-2 GHz. Tam jest w ten sposób osłabiony, że można sobie wyobrazić to jako liczbę 1 i 27 zer. O tyle słabszy. Liczyliśmy taki słaby sygnał, o tyle jest osłabiony sygnał, który do nas wraca jako cząstkowy, a który krótkofalowcy potrafią na swoich superczułych odbiornikach odebrać.
Nie wiem, ale jakoś czuję, że naszego programu na Księżycu można też było dzisiaj posłuchać. Ciekawe, czy ktoś słuchał. Dziękuję Państwu za uwagę. Zapraszam na kolejne wydanie trzeciego milenium za tydzień. Wojciech Chmielewski. Spokojnej nocy, dobranoc.